Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Naszym gościem jest pan Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawa ręki Jarosława Kaczyńskiego. Kłaniam się nisko.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Konwencja była piękna, konfetti sypało się gęsto, tylko programu brak.
Konwencja rzeczywiście, uważam, daje powody do satysfakcji. Rozumiem, że pije pan redaktor do tego, że nie padły konkretne propozycje programowe. Będziemy je przedstawiać w trakcie kampanii. Już pierwsze, być może nawet w tym tygodniu, a później w kolejnych tygodniach. Mamy jeszcze 80 kilka dni do wyborów. Musimy jakoś rozłożyć i też...
Czyli będziecie się po kolei przedstawiać program. Kampania na razie było wymaga... żebyśmy popodziwiali, jak ładny jest kandydat i wszyscy goście.
Kampania wymaga pewnego budowania napięcia również, a konwencja była po to, żeby
był ładny obraz
pokazać, że startujemy, żeby nadać dynamikę tej kampanii. Po to się robi konwencja.
A nie po to, żeby ludziom powiedzieć na przykład, po co nam Andrzej Duda?
Ja myślę, że duża część Polaków już po 5 latach wie, po co nam Andrzej Duda i chce kolejnych 5 lat.
Ludzie wiedzą, dlaczego Andrzej Duda był nam potrzebny przez 5 lat. No ci, którzy na niego głosowali, można domniemywać, że wiedzą, dlaczego na niego głosowali, ale pytanie, my wiemy, po co jest PiS-owi Andrzej Duda. To wiemy, tak. To nawet powiedział prezes, to nawet mówił premier. On jest po to, żeby podpisywał wszystkie wasze ustawy. Ale po co Polsce Andrzej Duda? Przepraszam za wielkie słowa.
To pierwszy z brzegu przykład, no chociażby po to, żeby nie było brutalnej walki między rządem a urzędem prezydenta. Weźmy 13. emeryturę, świeża sprawa, uchwalona przez Sejm, zablokowana w Senacie kontrolowanym przez opozycję. No okej, w Sejmie udało się to odwrócić, 13. emerytura do emerytów trafi, ale gdyby kandydat opozycyjny zasiadał w Pałacu Prezydenckim, to mielibyśmy prawdopodobnie tę samą blokadę, która byłaby w Senacie, no której już by się w Sejmie przy tej większości nie udało odwrócić. Więc
akurat
chodzi o to...
13. emerytury mogłoby się udać, bo można by było, byłoby to w ustawie budżetowej umieścić, wtedy weta prezydenckiego by nie było.
Tak, no ale inne sprawy, które się będą pojawiać, ale typu chociażby wiek emerytalny, tak?
Myśli pan, że na przykład Małgorzata Kidawa-Błońska zawetowałaby obniżenie wieku emerytalnego?
Mogę tak przypuszczać, biorąc pod uwagę, że głosowała za jego podwyższeniem.
No ale oni uznali, że to był błąd i teraz już nie wracają do tych pomysłów.
Panie redaktorze, jeżeli nie wracają o tym do tego oficjalnie, to super, ale co i raz mamy kogoś z Platformy albo kogoś głównego ekonomistę Platformy, kto jednak mówi o urealnieniu wieku emerytalnego albo posłów Nowoczesnej, dziś już w zasadzie Platformy, którzy jednak bronią podwyższenia wieku, więc no, proszę wybaczyć, ja tu zachowam pewien sceptycyzm.
Ja panu wybaczam wiele.
Doceniam.
Kłaniam się nisko. Radosław Fogiel jest państwo i moim gościem. Panie pośle, czy to nie jest troszkę tak, że plujecie sobie teraz w brodę, bo cała piękna konwencja, hektary pieniędzy wydane na konfetti i na wszystko, zostało przykryte jednym palcem Joanny Lichockiej?
No oczywiście, bym się bardzo cieszył, gdyby do tej sytuacji w Sejmie w ogóle nie doszło. Niestety mleko się rozlało. Mogę się tylko cieszyć, że pani poseł przeprosiła, wyraziła gotowość stawienia się przed Komisją Etyki.
Gotowość stawienia się przed Komisją Etyki naprawdę na daleko posunięte tortury. Sama się naraża, biedna pani poseł, której zresztą nie starczyło odwagi, żeby do nas przyjść. Ale ja zerknąłem, jak internet zareagował na wystąpienie pani poseł Lichockiej i muszę panu powiedzieć, że po jednym dniu miała większe zasięgi niż sławny czarny protest. Naprawdę szacun.
To rzeczywiście liczby są imponujące. No tak jak mówię, nie jestem z tego powodu zachwycony.
I dlatego ją schowaliście i nie zaprosiliście na konwencję?
na konwencję zaproszeni byli wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście pani
ona
poseł...
sama z siebie, to dokładnie tak jak Sławomir Neumann, który pod Trzewie postanowił nie przyjść na konwencję.
Rzeczywiście pani poseł w sobotę nie widziałem. No rozumiem, że była to jej decyzja, żeby nie dawać pretekstów już dalszych opozycji, która rzeczywiście wykorzystuje to. No, też nie oszukujmy się, wykazując się pewną hipokryzją, bo stało się to, co się stało, ale jeżeli ktoś moralizuje
Nikt nie moralizuje, po prostu was, z was kpią i pokazują, że zamiast dać 2 miliardy na onkologię, daliście na telewizję publiczną proste.
Ja rozumiem, no, trudno się dziwić, że opozycja nie wykorzystuje takiej szansy, ale argument o 2 miliardach na TVP jest mocno demagogiczny.
Ale prawdziwy i wystarczy.
Nie jest prawdziwy, panie redaktorze.
No jest prawdziwy.
Mogliście te 2 miliardy na onkologię, my jesteśmy 2 kroki przed opozycją. Na przestrzeni, lat 2015-2018 na wydatki na onkologię wzrosły właśnie o 2 miliardy.
No a teraz możecie dać jeszcze
7 miliardów do 9.
Panie pośle, mam takie pytanie, kiedy się dowiemy oficjalnie już ostatecznie, że Joachim Brudziński został szefem sztabu Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich?
O tym, kto został szefem sztabu Andrzeja Dudy, proszę wybaczyć, że nie wpadnę w tę pułapkę, poinformuje sam pan prezydent. No, nie jest moją rolą, byłoby wybitnienie na miejscu, gdybym tutaj wychodził przed szereg.
No dobrze, gdyby to pan wybierał szefa sztabu, to kto by nim został?
Ja myślę, że osoba, która prowadziła sztab w ostatnich wyborach parlamentarnych, bardzo dobrze się sprawdziła. Pan poseł Joachim Brudziński. No ja myślę, że byłby dobrym kandydatem, no ale to nie ja startuję na prezydenta.
Nam to wystarczy. Pan mówi, że Brudziński byłby najlepszym kandydatem, ale panu nie wypada powiedzieć to przed prezydentem. Dziękujemy serdecznie. Mądrej głowie dość dwie słowie. Permanentna kampania spowodowała, że sztab funkcjonuje od lata 2018 roku. To słowa posła Krzysztofa Sobolewskiego. To kto jeszcze jest w tym sztabie jest? Kto funkcjonuje w tym sztabie od 2 lat? Pan?
Lepsza permanentna kampania niż permanentna rewolucja. Mm-hmm. No to jest,
czy pan jest
rodzaj
w tym sztabie?
Zespołu takiego technicznego, który
zespołu
pracuje.
Dziękuję serdecznie. Wszystko tak. Wiemy. Czy pan jest w tym zespole?
Owszem, bywam na spotkaniach tego zespołu.
A kto oprócz pana?
Również Krzysztof Sobolewski, oczywiście Joachim Brudziński, przedstawiciele kancelarii premiera, rzecznik rządu, osoby odpowiedzialne za przekaz, za wizerunek, za działania, no, nazwijmy je szeroko kampanijne.
O obietnicach Andrzeja Dudy i o tym, które spełnił, a które nie, porozmawiamy na rmf24.pl i w interi.pl, ale jeszcze jedno pytanie w tej części. To pytanie o to, czy prezes pojedzie do Smoleńska na obchody 10. rocznicy katastrofy.
Jeszcze zbyt wcześnie, żeby o tym przesądzać, bo tu dużo zależy od strony rosyjskiej. Rozmowy dopiero się rozpoczną.
Ale prezes chciałby tam pojechać?
No to jest na pewno bardzo ważna data, 10. rocznica tej tragedii, więc no, myślę, że tutaj pan prezes dopuszcza taką możliwość. Ale tak jak mówię, no, też nie ma co spekulować.
A pan się wybiera do Smoleńska?
Jeżeli będzie jakaś delegacja sejmowa na przykład, bo rozumiem prezydencka czy z panem premierem będzie miała inną formułę, to myślę, że tak.
Tak jak obiecałem, tak i spełniam swoje obietnice, proszę państwa. rmf24.pl, interia.pl. Tam o obietnicach już nie moich, tylko Andrzeja Dudy z roku 2015. Zostańcie z nami, słuchaczom radia serdecznie dziękujemy, kłaniamy się nisko, do widzenia.
Dzenia.
Mógłby pan jeszcze raz powiedzieć dzenia?
Dzenia.
A, dziękuję, bo dowi nam zabrakło, ale to już zostańmy przy dzenia. Takie echo, ładne. Likwidacja NFZ, pomoc frankowiczom, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Mam jeszcze wymieniać? To postulat Andrzeja Dudy z roku 2015. Który z tych trzech pan prezydent raczyłby spełnić? To może od końca. Mm-hmm. Kwota wolna od podatku podniesiona do 8 tysięcy. Jest?
Kwota wolna od podatku wzrosła. Rzeczywiście jeszcze nie do 8 tysięcy.
Dziękuję.
Ale to... za to jeden punkt procentowy spadł podatek PIT. Mhm. Co de facto ma podobne efekty.
Ale przepraszam, nie obiecywaliście, że de facto w inny sposób, prawą ręką za lewe ucho. A Andrzej tutaj mówił wyraźnie, kwota wolna od podatku do 8 tysięcy, tak jak mają posłowie.
No tutaj większość sejmowa się do tego nie znalazła, ale...
Większość sejmowa się nie znalazła. Kto miał większość sejmową przez ostatnie 4 lata, proszę mi przypomnieć?
Istnieje możliwość, że było to Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście.
Czyli nie znalazła się ta większość sejmowa, tłumacząc na polski, Prawo i Sprawiedliwość nie chciało podnieść tej kwoty do 8 tysięcy. No, dziękuję panu za uwagę.
Została podniesiona jeszcze nie do 8 tysięcy. Na tym
no tak,
stajmy.
No właśnie, o tym mówimy. Coś tam podnieśliśmy, ale obiecaliśmy 8 tysięcy, nie daliśmy. Koniec. Likwidacja NFZ-u. No, wiem, NFZ... to jest sprawa dla mnie prosta, bo jeżeli Andrzej Duda uznał na przykład, że nie ma sensu likwidować NFZ, to powinien przyjść i powiedzieć, proszę państwa, obiecywałem likwidację NFZ-u, ale przekonano mnie, że nie ma sensu likwidować NFZ-u, bo te pieniądze i tak dalej, i tak będzie trzeba dzielić, to niech dzieli NFZ, a nie jakieś inne ciało. Dlaczego tego nie zrobiono? Dlaczego obiecujecie coś, czego później nawet nie macie zamiaru spełniać?
Panie redaktorze, no...
Panie pośle.
Faktycznie, okej, okay, dobra. Ale najistotniejsze w służbie zdrowia jest to, że rosną nakłady. No, nakłady...
Nie, najistotniejsze w tym czy elemencie, o który pytam, jest wiarygodność kandydata na prezydenta. Jeżeli człowiek nam obiecuje likwidację NFZ-u, a później nie tylko go nie likwiduje, ale nawet o tym nie mówi, nie wspomina, to mamy prawo podejrzewać, że kolejne obietnice też będą rzucone od tak.
Dobrze, ale w takim razie przypomnijmy może jednak te obietnice, które zostały zrealizowane.
Ale
500 plus, obniżka wieku emerytalnego, stawka godzinowa...
Panie pośle, ja naprawdę doceniam to, że pan prezydent, i to jest uczciwe postawienie sprawy, bardzo wiele tych obietnic spełnił. Wymieniłem 3 z 4, których nie spełnił. To jest bardzo skomplikowane, więc nie będziemy na to wracać, ale likwidacja NFZ-u jest dość prostą sprawą, zero-jedynkową. Zlikwidowaliście NFZ?
Nie zlikwidowaliśmy.
Bo... Pomoc frankowiczom jest jednym z bardzo ważnych elementów no, nie tylko wiarygodności kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy z roku 2015, ale też tego, że ja znam ludzi, którzy mi teraz mówią, nie zagłosuję na Andrzeja Dudę, bo się zawiodłem, miał pomóc frankowiczom, nie zrobił w tej sprawie nic.
No, tu bym się akurat nie zgodził, bo ustawa
obowiązuje. Wie pan, jaka to jest ustawa? Wie pan, ile osób z tej ustawy skorzystało?
Panie redaktorze.
Proszę pana, w pierwszym roku korzysty tej ustawy zdaje się 600 milionów przeznaczono i nikt niemal nie skorzystał. Tam są takie warunki w ustawie, którą zresztą zmieniliście, żeby ktokolwiek mógł z niej skorzystać, że się mysz nie prześliźnie. To znaczy trzeba było mieć, nie wiem, 2/3 dochodu musiała zajmować rata, ta rata musiała wynosić tylko 1500 zł. Znaczy 1000 sposobów na to, by wiele gadania skończyło się na niczym. To znaczy nikomu nie pomóc.
Nie. No tutaj, panie redaktorze, tu naprawdę będę polemizował. Ustawa została przyjęta zgodnie z obietnicą...
Ma pan jedną twarz i jedno nazwisko. Błagam pana, niech pan sobie nie robi krzywdy.
Zawsze mam szansę jeszcze się ożenić i przyjąć drugie nazwisko.
Niech pan sobie nie robi krzywdy. Wyśmieją pana internauci. To nie są żarty.
Nie, no panie redaktorze, ja rozumiem, że może być niezadowolenie części frankowiczów, no, że nie jest to ustawa, która wprowadza zupełną abolicję na przykład. No, to nie było realne. No, nigdy
nie było
się
realne.
Nie spełni oczekiwań wszystkich. No, ale ustawa o pomocy frankowiczom jest i akurat atak z tej strony jest,
maj
no, 2000, uważam za
nieuprawniony. Maj 2015 roku Andrzej Duda mówi tak. Na spotkaniu z działaczami Stop Bankowemu Bezprawiu mówi, w pierwszych 3 miesiącach urzędowania złożę projekt ustawy, która rozwiąże ten palący problem milionów Polaków. Te kredyty mogłyby być przewalutowane według kursu, po jakim były brane. Czy prezydent Andrzej Duda złożył ustawę, w której spełniona byłaby ta obietnica, że kredyty były przewalutowane po kursie, w jakim braliśmy? Innymi słowy, jak brałem kredyt, a frank kosztował 2,50, to mi to przeliczą na złotówki i będę spłacał po kursie 2,50?
No ale też pamiętajmy, co
proszę
wydarzyło się.
Proszę mi powiedzieć, czy pan prezydent złożył taki projekt ustawy. Proszę tylko na to pytanie odpowiedzieć.
Panie redaktorze, no, złożył projekt ustawy taki, który był realny.
Czyli to, co obiecywał prezydent w 2015, było nierealne, tak?
Nie. Zmieniła się również w międzyczasie sytuacja. No, pamiętajmy o tym, że pojawiły się wyroki sądów, które zaczęły te umowy
uznawać za nieważne. Wyroki sądów, proszę pana, się pojawiły w 2019 roku i to TSUE, którego nienawidzicie i z którym walczycie, wam ruszyło w pomoc.
Ależ ja mam
zanim
bardzo
doszło do 2000...
dużo miłości do TSUE.
Cieszy mnie pańskie takiego uczucie. Na pewno pan koresponduje, wysyła sobie emotikony z Francem Timmermansem. Ja to rozumiem. Ale ja teraz rozmawiam z panem poważnie. Andrzej Duda, pana zdaniem, składał niewiarygodne obietnice, bo nie do spełnienia w roku 2015. Czy tak?
Ale przepraszam, no, składał obietnice dotyczące całej kadencji, no nie roku 2015.
Proszę pana, w latach 2015-2020 mam jeszcze parę miesięcy kadencji prezydenta Dudy. Prezydent Andrzej Duda nie złożył projektu, który pomagałby frankowiczom tak, jak obiecywał.
Panie redaktorze.
Czy mylę się?
Panie redaktorze.
Mylę się, czy się nie mylę, panie pośle?
Nie, no, wiadomo, że pan redaktor oczywiście nigdy się nie myli.
A bez kpiny potrafi pan odpowiedzieć na to pytanie? Panie mylę się w tej sprawie?
Panie redaktorze, rzeczywiście te zacytowane słowa nie znalazły literalnie odzwierciedlenia. To prawda.
Dziękuję panu serdecznie.
Ale to nie znaczy, że frankowicze zostali pozostawieni sami sobie.
Nie, oczywiście pomógł im TSUE, pomagają im sądy, których nienawidzimy, ale tak.
No i pomaga im projekt, pomaga im ustawa,
niech
która została przeprowadzona.
Niech pan nie kpi z ludzi, bo to jest niefajnie. Lepiej powiedzieć wprost, sorry, nie pomogliśmy, bo nie daliśmy rady, bo my rozwalilibyśmy system bankowy albo wymyślicie coś innego. Natomiast no, niech pan nie mówi, że pomogliście ludziom, bo to ich tylko rozwścieczy.
Nie, no panie redaktorze, mówię, że zostały przyjęte rozwiązania ustawowe. No to jest fakt. No ja rozumiem, że możemy różnić się co do oceny tego, czy to spełnia oczekiwania wszystkich, czy nie spełnia.
Pan nawet tej ustawy nie czytał. Pan nad tą ustawą nie głosował, bo pana w Sejmie nie było. Na litość boską, pan nawet nie wie, o czym pan mówi. No,
to, że nie głosowałem, no, jeżeli miałbym nie uznawać ustaw, nad którymi nie głosowałem, byłoby to wyrazem dużego ego.
Panie pośle, niech się pan nie gniewa. Się skończy jak z parkanami. Jak pana przepytam z tej ustawy, to się skończy jak z parkanami.
No, panie redaktorze, no, naturalne jest, że ja nie będę panu cytował ustaw z pamięci. No,
tak, nie o to chodzi. Pan nawet nie zna podstawowych założeń tej ustawy, ale mnie pan tutaj próbuje przekonać, bo ja akurat mam to przed sobą. Ja mogę panu zacytować. Zostawmy to. Naprawdę z litości dla pana proponuję, zostawmy to. Chcę pana spytać o ważną rzecz, która nie jest zero-jedynkowa, bo trudno jest odpowiedzieć na to łatwo. Czy po 5 latach prezydentury Andrzeja Dudy Polska jest pana zdaniem bardziej zjednoczona, mniej podzielona, rowy zostały zasypane?
No to rzeczywiście jest pytanie, które pewnie każdy sobie może inaczej odpowiedzieć, no ale sam prezydent w swoim wystąpieniu odpowiedź sugerował, mówiąc, że tych podziałów jest zbyt dużo, że czasami one idą w poprzek rodzin. No jest tych emocji w polityce bardzo
uwagę,
dużo.
Prawie każdy kandydat teraz mówi, że on by chciał zasypać te podziały, które za kadencję Andrzeja Dudy nie tylko nie zmalały, ale można nawet domniemywać, że się pogłębiły.
No tak, ale tutaj stawia pan cezurę kadencji Andrzeja Dudy. No tak jakby on miał związek chociażby z pogłębianiem się podziałów. Ja uważam, że to jest jednak proces dość szeroki i większy niż...
Nie, ale panie pośle, ja naprawdę pamiętam rok 2015. Pamiętam swoją rozmowę z kandydatem na prezydenta, a także swój wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. I to, jak wiele on wtedy mówił o zasypywaniu podziałów. Ja z kolei rok temu rozmawiałem na ten temat ze Zdzisławem Krasnodębskim, który powiedział, że nie, rzeczywiście nie. Nie tylko podziały nie zmalały, ale nawet się pogłębiły. Ale to nie jest wasza porażka.
Ale ja się zgadzam z panem profesorem, że te podziały są coraz większe, no ale one są głównie wynikiem tych emocji, które są w Sejmie, które z Sejmu wychodzą
na ulicę.
Nie, no
bardzo łatwo jest
powiedzieć,
że to jest wina opozycji, bo my jesteśmy w ogóle
właśnie, ale widzi pan redaktor, że właśnie bardzo zachowawczo staram się nie mówić, że to jest wina opozycji.
No dobrze, to prawda.
Mimo, że oczywiście można byłoby to powiedzieć, tylko mówię, że mieszanie w to, czy obarczanie winą pana prezydenta, no, nie jest zdecydowanie prawdziwe.
Ale czy ci, którzy nie głosowali na Andrzeja Dudę w roku 2015, mogą mieć takie poczucie, że się za nimi ujął w jakiejś sprawie, że się o nich troszczy? Pytam zupełnie poważnie.
Nie, no zupełnie poważnie odpowiadam,
że nie.
Że tak. Że absolutnie tak,
w jakiejś sprawie. Kiedy Andrzej Duda wyszedł stanął jakby wbrew, przeciw swojemu środowisku, tylko powiedział nie. To są również Polacy, to są również nasi obywatele, nawet jeśli na mnie nie głosowali, to są, cudzysłów, moi ludzie.
No, jest prezydentura otwarta dla wszystkich. No ale to proszę, przykład momentu, w którym prezydent Andrzej Duda nie w 100% zgadzał się ze swoim środowiskiem, słynne weta sądowe, które zostały w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości początkowo bardzo źle odebrane. No, teraz sytuacja się zmieniła. Też nawet prezes Kaczyński i mówił o tym w swoim wystąpieniu na konwencji.
Tak, rozgrzeszył
Andrzeja
Dudę, jak pan to mówił.
Ale proszę bardzo, to był przykład odpowiedzi na apele środowisk, które, dam sobie uciąć co najmniej pół ręki, nie głosowały na Andrzeja
Dudę.
Które
pół?
Górne, oczywiście, górne.
Będziemy obcinać i przeżywać się panu palce. Nie, wie pan dobrze wie, ja wiem i myślę, że nasi słuchacze dobrze wiedzą, że ci, którzy nie głosowali na Andrzeja Dudę, nie mają poczucia, że on przez te 5 lat zabiegał o nich, że zrobił coś dla nich szczególnie. Jasne, jak dał 500+, dał każdemu.
No ale właśnie, no nie szczególnie. Dlaczego miałby prezydent zabiegać o jakąś grupę szczególnie?
Dlatego,
prezydent
że na przykład
wszystkich
jest
traktuje jednakowo. No
nie,
i właśnie,
nie wszystkich traktuje
500+,
nie
wiek emerytalny dotyczy wszystkich.
Proszę pana, to prawda, jak się podpisuje ustawę, to ona i w dobrym, i w złym dotyczy wszystkich. Natomiast jest też inny rodzaj działalności prezydenta, to znaczy na przykład taki, w którym on nie tylko podpisuje ustawę, ale na przykład je zgłasza. Ja przypomnę panu, że to ja zrobiłem z prezydentem pierwszy wywiad po tym, jak wygrał wybory. Jeszcze w maju 2015 roku rozmawiałem już z prezydentem elektem, Andrzejem Dudą. On wtedy powiedział, nie zabiegając o głosy, wtedy powiedział, że gotów byłby na przykład podpisać ustawę o takim statusie osoby najbliższej. Czyli de facto coś w rodzaju związków partnerskich, tylko nie nazywając ich związkami partnerskimi. W tej sprawie prezydent nie zarobił przez 5 lat literalnie nic.
No, ale nie powiedział,
ale wrócił teraz do sprawy w wywiadzie dla Tygodnika Wprost. Niech się pan nie gniewa. No, pytanie do pańskiego kandydata na prezydenta brzmi, przepraszam, przez 5 lat się nie dało?
Ale przepraszam, panie redaktorze, sam pan powiedział, że prezydent mówił o swoim ewentualnym podpisie. Nic nie mówił o zgłaszaniu tej ustawy.
No, to jest dla mnie na przykład dowód na to, że gdyby on z taką ustawą wyszedł, to wtedy na przykład z taką ustawą, to nie jest jedyny przykład, to by w ten sposób zwrócił się do ludzi, którzy na niego nie głosowali. Powiedział tak, drodzy Polacy, wyście na mnie nie głosowali, ale wy jesteście również obywatelami państwa, którego ja jestem prezydentem. Tak samo się muszę o was troszczyć, jak i na tych, którzy na mnie
ale
głosowali.
Ale być może prezydent wychodzi z założenia takiego samego, z jakiego wychodzimy my w Prawie i Sprawiedliwości, że te kwestie, które ewentualnie taka ustawa miałaby regulować, już dzisiaj mogą być regulowane na gruncie obowiązujących
przepisów.
Niech
się pan nie gniewa.
Są testamenty, są upoważnienia, można podpisywać umowy, można to wszystko zrobić już teraz, bez wprowadzania jednak swego rodzaju rejestracji
takich
związków.
Panie pośle, gdyby prezydent tak myślał, to nie mówiłby mi wtedy o statusie ustawy o związkach, o osobie najbliższej. Ja nawet nie znałem tego pojęcia. To prezydent wtedy to wrzucił. To nie jest tak, że ja podpiekałem żywym ogniem prezydenta elekta.
No, świetnie, oddaję hołd za
mnie, to. Nie mnie, proszę oddać hołd Andrzejowi Dudzie, który w roku 2015 już wybrany, podkreślam to, bo to nie jest prawdą, że on wtedy zabiegał o głosy gejów i im obiecywał cuda na kiju.